Słuchasz Weszło FM.
Środa, godzina 14, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie Weszło FM. Damian Smyk przy mikrofonie. Jesteśmy po takim dziwnym tygodniu w Lechu, bo aż było za spokojnie po tym poprzednim tygodniu, gdy była i kwalifikacja do fazy grupowej Ligi Europy, gdy był rekordowy transfer w historii Ekstraklasy. Mamy taki spokojniejszy tydzień, ale biorąc pod uwagę skład gości, wiem, że dzisiaj spokojnie nie będzie. Mateusz Kuźniewski, Telewizja WTK, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam zamiar być spokojny.
Ale tu jeszcze muszę przedstawić gościa, który nie zawsze jest do okiełznania, nie zawsze jest spokojny.
Tak zwany
jest...
gość awanturujący się.
Tak, i bez krawata.
Jeszcze ktoś przyjdzie.
Mówię o sobie, nie? Piotr Hołdryk, jak już państwo mieli okazję usłyszeć ten znany lubiany głos, Piotr Hołdryk, Super Express. Dzień dobry, Piotrze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Ostatnio nie mogłeś być, bo byłeś na rybach, ale teraz połowy będziesz miał w tym studiu. Wiem, że chciałeś zgłosić...
Też nie będzie brało?
A co, nie brało?
No kiepsko, pełnia była i w ogóle było tak sobie.
A to w pełni nie biorą?
Ale pięknie było. No tak czasem bywa, że gorzej.
Dobra, to słuchajcie, może od tych wieści najświeższych, właśnie wtorkowych, a dobrze państwo wiecie, że we wtorek te audycje nagrywamy. Potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem w Lechu Poznań. Zarażenia u piłkarza. Lech jest bardzo szczelny, jeśli chodzi o te informacje. Lech też nie może tego podać z uwagi na przepisy wiążące klub czy przedsiębiorstwa jako takie.
Możemy się domyślać.
No możemy strzelać, możemy domyślać. Z tego co słyszę, to generalnie w klubie to nie jest taki pierwszy przypadek zarażenia, natomiast ta osoba wcześniejsza nie miała kontaktu z zespołem, ale...
To tym bardziej możemy się domyślać.
No tak, więc...
I może puśćmy oczko i na tym skończmy, bo...
No myślę, że...
Ale
nawet
nie będziemy
sensu...
mówić, który piłkarz nie pojechał na reprezentację, bo był niedysponowany, tak? Na przykład. I czy to nie, aby on...
No właśnie takie poszlaki...
To nie mówmy.
Wiesz co, myślę, że najszybciej dowiemy się o tym tak oficjalnie, gdy po prostu Lech poda kadrę meczową na sobotni mecz z Jagiellonią i wtedy to się wyklaruje. Natomiast no, 8 przypadków też zarażenia w Warcie Poznań, które były w zeszłym tygodniu i przez to też odwołany mecz z Legią Warszawa.
Tak, i Warta Poznań, jeśli mogę wtrącić, Warta Poznań jest po tych drugich testach,
tak.
I ci piłkarze, którzy dwukrotnie mieli wyniki negatywne, już normalnie grupowo trenują i przygotowują się do meczu ligowego, który odbędzie się, jeżeli tylko 13 piłkarzy będzie gotowych do gry, a raczej nie zapowiada się, żeby było inaczej.
No tak, i Warta w zeszłym tygodniu też trenowała indywidualnie, z tego co słyszałem, to zegarki rozdane, każdy gdzieś tam we własnym...
W prezencie?
To nie wiem, czy to jest zwrotne, czy nie, natomiast Warta już trenuje, skoro stacja
Poznań... złote zegarki, czy? Bo ja nie rozumiem teraz.
No nie, no takie wiesz, FIFA Rafa, co i puls zmierzą, i kalorie policzą, takie.
Chciałbyś taki zegar?
Liczbę kaszlu policzą na godzinę.
Taki test, który nie musisz wołać sanepidu. Ale słuchajcie, moim zdaniem najważniejsze jest to, czego dowiemy się w czwartek z tego komunikatu ministerstwa, czyli czy Poznań będzie w czerwonej strefie.
Ale poczekaj, bo jeszcze przepraszam, bo nie życzyliśmy zdrowia temu piłkarzowi, który jest chory.
Oczywiście,
a wypadałoby,
oczywiście.
Tak, żebyśmy wszyscy, czy ktoś może to się może pomodli, albo jakoś tam prześle energię w jakiś
kciuki,
inny,
jak to woli. Także
sposób,
oczywiście.
Byśmy chcieli, żeby wszyscy byli zdrowi. No,
wiecie, przede wszystkim w takich sytuacjach tym piłkarzom należy życzyć, żeby przechodzili to zakażenie koronawirusem bezobjawowo albo skąpo objawowo, bo też wiemy, że różnie bywa i znamy tą historię Dawida Kownackiego, który po przejściu koronawirusa wyszedł na trening, no i po chwili trener przygotowania fizycznego powiedział mu, że my może jednak potrenujemy osobno, bo po prostu tak jego organizm był wycieńczony, no i tutaj tego,
ale
że...
już brameczkę wcisnął.
No nie, już doszedł do siebie, ale chodzi o to, żeby ci piłkarze doszli do siebie jak najszybciej, także życzmy temu choremu, żeby to było ten lekki przebieg.
I w ogóle wszystkim życzmy zdrowia. No. Słuchaczom, tak sobie nawzajem.
No tak, siedzimy od siebie
Radio Pogoda.
1,5 metra, to trzeba zaznaczyć. Ale słuchajcie, ten czwartkowy komunikat Ministerstwa Zdrowia o włączeniu lub nie Poznania do czerwonych stref, oznaczenie go na czerwono na tej mapie covidowej. Nie wiem jak wy, ale ja mam duże obawy, że Poznań zostanie oznaczona jaka czerwona strefa. No i kibicom ten mecz z Benficą, no będą musieli obejść się smakiem, bo to będzie oznaczało włączenie Poznania do tej czerwonej strefy na tydzień od soboty, czyli 2 dni później. Czemu tak patrzysz na mnie
nie,
dziwnie?
On tak zainteresowany.
No nie, bo jeżeli...
Przepraszam, taką mam twarz.
Jesteśmy winni słuchaczom wyjaśnienia. Jeżeli w czwartek ministerstwo włączy Poznań do tych stref czerwonych, to Poznań oficjalnie stanie się tą strefą czerwoną od soboty na kolejny tydzień. tydzień. I to będzie oznaczało, że na mecz z Benfiką Lech będzie mógł wpuścić maksymalnie 100 osób. I dlatego też Lech w poniedziałek przesunął tę sprzedaż biletów na mecz z Benfiką, żeby później nie odklikiwać tych biletów, nie zwracać pieniędzy i tak dalej.
Ale mecz nie jest zagrożony, jeśli będziemy mieli zdrowych piłkarzy.
Tak, no to wtedy można normalnie grać. Natomiast no, ja mam duże obawy, że... No, że w czwartek dowiemy się, że kibice nie będą mogli to jednak wejść na
to. To pewnie dziennikarze miejscy by się paradoksalnie lepiej wypowiedzieli niż my, ale z tego, co czytałem w publikacjach, to gdyby ta decyzja była podejmowana w poniedziałek, a na szczęście jest podejmowana w czwartek, choć może i źle, bo wtedy to jakby haczy o mecz z Benfiką, no to gdyby była podejmowana w poniedziałek, to Poznań by się w czerwonej strefie znalazł. I teraz chyba jesteśmy w takiej sytuacji, w której Poznań balansuje tą liczbą
tak,
zakażeń.
Tak, bo tam musi, żeby Poznań był włączony do czerwonej strefy, musi być przez ostatnie dwa tygodnie ten wzrost zakażeń, ta zapadalność, to się chyba tak ładnie nazywa, nie może być wyższa niż 12 osób na 10 tysięcy mieszkańców w danym terenie. No tak jak mówisz, Poznań balansuje na tym i no, mam duże obawy, że w czwartek kibice dowiedzą się, że nie 13 tysięcy jak na początku, nie 10 tysięcy jak po tych kolejnych obostrzeniach, no tylko takie okrąglutkie zero i trochę się tego obawiam. Nie wiem jak wy.
No pewnie, że jest to obawa, szczególnie, że mówimy o tym przeciwniku, który w tej naszej grupie jest przynajmniej w teorii najbardziej atrakcyjny dla kibiców. Nie żeby Standard Liège czy Rangersi byli nieatrakcyjni, no ale jednak jeżeli mówimy o tej topowej drużynie w naszej grupie, to jest to Benfica. No szkoda i właściwie tyle można powiedzieć. No kibice mam wrażenie, że 5 lat czekali na fazę grupową Ligi Europy. No pech chciał, że akurat jesteśmy w korona roku i takie sytuacje się zdarzają.
No to jest ból zdecydowanie i trochę strach. Ja się cieszę, naprawdę się cieszę, że my nie trafiliśmy na Partizana, bo to byłby taki kibicowski mecz od lat, którego nie było i tam i tu. Jakbyśmy trafili na Partizana bez kibiców, to ja przyznam, żebym płakał. Teraz aż tak kibicowsko mocnych ekip nie mamy. No może oprócz Glasgow Rangers, które bym sobie zobaczył tam, jak wyją. I może też coś pokrzyczał.
Natomiast, z trybuny prasowej. No,
przyznam szczerze, że przed losowaniem ja liczyłem na Sporting, szczerze mówiąc, ale liczyłem bardzo na Lizbonę, bo byłem tam na Belenenses i było przenudno prawie. Ludzie zasypiali na meczu, który był fatalny, dramatyczny i fatalnie się skończył, odpadliśmy.
To nie był udany wyjazd.
Odczarowałbym to miasto. No a tą Benfica u siebie, no wiadomo, że każdy by zobaczył, bo to jest no może nie klub taki, który rozpala emocjonalnie gdzieś tam marzenia, wow, no ale to jest jednak klub z wysokiej półki, z uznaną marką, no i fajnie byłoby na takie coś pójść, no ale przepisy są jakie są. Ja nie będę już tutaj dalej się rozkręcał z tymi przepisami, bo miałem być grzeczny.
Ja wprost tylko powiem, że... Po prostu, jeżeli ten mecz odbędzie się bez udziału publiczności, to kibice stracą szansę zobaczenia najlepszej drużyny w tym sezonie przy bułgarskiej, bo lepsza już tu chyba nie przyjedzie.
Ale w telewizji?
Chyba, że, nie wiem, awansujemy do fazy pucharowej
chyba,
Ligi
że,
Europy.
Chyba, że Lech tak rozkręci się na wiosnę, że to Lech będzie tą drużyną, na którą...
No właśnie, ty zakładasz, że my nie awansujemy z takiej grupy?
Nic nie zakładam.
No, jako wieczny optymista, to przypuszczam, że celujesz, Piotrze, tak w 9-12 punktów.
Robiłem teraz wywiad z jednym piłkarzem Lecha, który jeszcze został mi do przetłumaczenia, bo pół godziny rozmowy tłumaczy się trochę. I zapytałem, jak tam były emocje po losowaniu. I on mówił, no słabo. Mówi, kurczę, no chcieliśmy trochę inaczej. Nawet ankieta była w drużynie. Mówię, no i co? No i wszyscy chcieli Milan i Ibrahimowicza, albo to ten Hamicharego Kejna. Ale mówię, tak poważnie chcieliście? Bo tak, z jednej strony, no wiadomo, dla kibiców by było super, ale dla piłkarzy, czy to by nie było dostać na przykład, nie wiem, szóstkę czy coś. Nie, wszyscy chcieli się sprawdzić, zagrać. To fajne jest, to jest takie ambitne, że oni szli na tych, czekali na to losowanie, żeby była jak najmocniejsza grupa. Myślę, że ta grupa jest taka, że nie trzeba zakładać, chyba że wyjdziemy, tylko trzeba powiedzieć, no mam nadzieję, że wyjdziemy z tej grupy. I wtedy jak tak będziemy długo mówić, to piłkarze też będą w to mocniej wierzyć.
Siła sprawcza. Czyli jak Zenat Bielica, musisz jako dziennikarz wiedzieć, że wpływasz na to środowisko lechowe i też je wspierać, tak?
Kiedy można, trzeba wspierać, kiedy trzeba powiedzieć.
Kiedyś tam mówiłeś, Damian, o tym, że klub nie płaci ci za wspieranie, także...
No nie, jeszcze
także,
nie.
Także nie musisz.
A za co ci klub płaci, tak z ciekawości?
No nie za wspieranie.
Zabrzmiało tajemniczo. No i też Lech, kiedy... Znaczy ten atut własnego boiska też będzie mniejszy w tym meczu, jeżeli kibice nie wejdą na stadion.
No tak, a ja w ogóle patrząc na tę grupę, i to już mówiłem tydzień temu, że dla mnie tak w kontekście Lecha każdy punkt będzie sukcesem, A największe szanse na te punkty widziałem właśnie u siebie z kotłem za sobą i w tym widziałem to ten atut, bo boisko nie pomoże. I wydaje mi się, że
To boisko może być akurat atutem Lecha Poznań w meczu z Benficą, bo wydaje mi się, że nie będzie Benfica mogła się rozkręcić na tej murawie, która wygląda fatalnie.
No tak. I cały czas czekam na jakiś jasny komunikat z klubu na temat tego, co z tą murawą będzie robione, bo wydaje mi się, że dłużej nie można w tym trwać.
Zwolniony został Grzegorz Szulczyński, tak? I kto teraz się opiekuje murawą, bo to mi jakoś umknęło.
No też widziałeś komunikat na stronie Lecha Poznań, bo ja nie widziałem.
Tam było sporo wymian, bo też inni ludzie zajmują się udźwiękowieniem stadionu, także sporo się tutaj takich roszad podziało. Jako, że prowadziłem prezentację drużyny i nie było mnie słychać, to nie udało się z tym dźwiękiem tam podziałać.
Jak ty miałeś okazję dowiedzieć się, jak wyglądała zmiana dźwiękowców, tak piłkarze też dowiadują się z tygodnia na tydzień, jak wygląda zmiana opieki nad murawą. Ja słyszałem takie plotki, że być może do końca roku zapadnie decyzja o tym, że faktycznie ta murawa nie tyle będzie wymieniona, co będzie założona ta hybryda, tak? Ale widzieliśmy to też po meczu kadry z Finlandią w Gdańsku, że to nie jest, jak to czasami krzyczą nagłówki, jeden prosty trik, czym można rozwiązać te problemy, ale widzimy, że ta murawa też nie zawsze się sprawdza.
Ale też hybryda hybrydzie nierówna. Ja miałem taki epizod w moim życiu, że dziś współpracowałem z jedną z firm, która układała murawę.
Jeżeli ktoś ma tu być ekspertem od trawy, to ty, Piotrze.
Dziękuję.
Nie tylko przez wzgląd na tę współpracę. Tak?
Nie poczuwałbym się aż do eksperta, ale coś tam z tą trawą było, bo znam Krzyśka Puzio, który studiował w Anglii, porobił tę szkołę, był groundsmanem Tottenhamu i trochę z nim przegadałem na temat tych muraw. On w tej chwili współpracuje z reprezentacją Polski i też z UEFA, gdzieś tam do Brazylii zdaje się jeździł na mundial jeszcze przedpandemicznie oglądać. I znawca faktycznie. Mhm. I on się nadzoruje pracę w Gdańsku. Jest najwyższej klasy specjalistą. Tyle, że murawa piłkarska to jest jednak gigantyczny koszt. No gigantyczny. Słuchajcie, w Tottenhamie tam pracowało, z tego co Krzysiek mi mówił, 22 grandsmenów na ośrodek i na stadion. Na ośrodek treningowy i na stadion. 22 osoby. Wszystkie po studiach, po koledżach, po tych kursach. Ludzie, którzy mają doświadczenie, którzy się na tym znają, którzy wiedzą. Krzysiek przyjechał na Stadion Narodowy i pomierzył pierwszy. Co? O, tu jest 6 mikrostref klimatycznych, tu trzeba tyle. To jest w ogóle inne.
Mikrostref klimatycznych?
Tak, gdzieś mi taki rzucił, tak jak przynajmniej zapamiętałem, że tu trzeba mniej podlewać, tutaj więcej, tutaj coś trzeba robić, tu coś tam. I to takie już specjalistyczne rzeczy. Także jak my sobie patrzymy na tą murawę i mówimy, to wystarczy postawić lampę i to urośnie, albo zrobimy hybrydę i będzie. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że to są gigantyczne kwoty w budżecie.
No taki jeden dobry piłkarz. Tak. I to taki raczej
ale
z tej górnej
kupiony
półki.
Czy sprzedany? Bo to
no
jest
nie,
różnica.
No kupiony w kontekście.
Czyli 200 tysięcy euro. Bo...
Ale wiecie panowie, bo teraz jesteśmy w sytuacji, w której wszyscy pytają włodarzy Lecha Poznań, na co oni wydadzą te pieniądze, które zostały po sprzedaży piłkarzy z awansu do fazy grupowej Ligi Europy.
Ukradną.
Już słyszymy, że awanturniczej polityki transferowej nie będzie, czego się oczywiście spodziewaliśmy i nie jesteśmy absolutnie zaskoczeni, bo swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście, że Piotr Rutkowski i Karol Klimczak złamali swoje zasady i zaczęli udzielać wywiadów w trakcie sezonu.
Nie.
Niezwykła historia.
Nie wierzę. Własne zasady złamali?
Tak, złamali, ponieważ zawsze mówili, że pomiędzy rundami, tak?
A może to tylko rzecznik prasowy tak mówił, a nie oni? Nie.
Ja pamiętam, to oczywiście było w takich rozmowach też poza kamerą. Oni często podkreślali, że mają taką zasadę. Teraz złamali, ale z drugiej strony trudno im się dziwić, no bo no, fajnie
wyjaśnić.
Ale kończąc.
No,
ale
skoro
kończąc,
zrobił nasz kolega Dawid Szymczak, przepraszam, no to się cieszymy, że złamali.
Tak, to prawda.
Pozdrawiamy
Dawida Szymczaka. A kończąc, no to być może, skoro nie będzie awanturniczej polityki transferowej i Lech nie będzie wydawał dużych pieniędzy na piłkarzy, to może warto wreszcie zainwestować w tę murawę, no bo jeżeli od lat mamy ten sam problem i on się nie poprawia i ewidentnie słyszymy, że wynika to trochę z niedofinansowania, tak zawsze Grzegorz Szulczyński podkreślał, wiem, że teraz go nie ma w klubie, ale jak zniknął, to nie zniknął
nikt
problem.
Tego nie mówi.
Wziął ten problem do kieszeni ze sobą.
Nie zniknął ten problem, więc być może jednak warto tę murawę dofinansować, szczególnie, że Lech chce grać najładniejszą piłkę w Polsce, a trudno to robić na takiej murawie.
No tak.
I powiedziałeś w kontekście Lecha dwa słowa, które mnie rozbawiły do bólu. Dofinansować i zainwestować.
Ale wiesz, w budżecie miliony na te centrum badawcze-rozwojowe są już zapisane, więc...
Ale to nie są miliony, zdaje się, podatkowe wzięte od nas z kieszeni gdzieś tam?
No, nie, część tak. Czy z 40 baniek niecałe złotych, 20, tak, 50-50.
Coś tam jeszcze, jest, coś tam jeszcze jest z Urzędu Marszałkowskiego, a na resztę Lech Poznań planuje wziąć kredyt. To nie jest tak, tak, że Lech weźmie 20 milionów tak. i włoży w Centrum Badawcze.
A Urząd Marszałkowski to skąd ma, jak nie z naszych pieniędzy?
Nie, no oczywiście, że tak.
Z tylko danych inwestycji.
Oczywiście.
Tylko, że dofinansowania.
Tylko, że to nie jest tak, że całe Centrum Badawczo-Rozwojowe tak. powstanie z naszych pieniędzy. To nie tak.
Ale ja bym się
chyba, że chciałbyś się dołożyć, to podejrzewam,
bardzo.
Że nikt nie będzie...
Chociaż szczególnie we Wronkach. Szczególnie uważam, że Lech i Wronki to jest takie połączenie, że naprawdę dałbym wszystkie pieniądze, żeby tam... Nie, no, bądźmy szczerzy. Ja przyznam szczerze, że tak trochę abstrahując, że ja od dawna płaczę, że rezerwy nie grają w Poznaniu, nawet jeśli trenują tam. Bo, no bo jednak myślę, że po pierwsze ludzie by na te rezerwy chodzili. Po drugie ci chłopacy by się czuli bardziej związani z miastem. No, no w końcu to jest Poznań. Wiem, że różne kluby zagraniczne i tak dalej, te duże mają ośrodki treningowe, Milanello i tak dalej, czary mary. Ale wydaje mi się, że jednak no, Manchester City ma osobny stadion, na którym grają rezerwy w mieście. I to wiadomo, że inne finansowe rzeczy.
Tu się trochę rozpędzasz z tym osobnym stadionem.
No, no to jest ogródek na przykład, nie wiem. No,
no, no to jest... tam nawet wiesz, jak ten ogródek wygląda.
Jak hybryda będzie, może by grali tutaj. No w każdym razie ja tam się może nie dokładam. Ale wątek chciałem poruszyć taki, który gdzieś tam tu przed chwilą poruszyłeś. Damian, a propos tego, że gramy na własnym stadionie, to nam idzie lepiej. Bez publiczności właśnie. Czytałem gdzieś w Anglii, że są takie badania, że nagle dużo więcej goli pada w tych meczach, gdzie nie ma publiczności.
Sezonu.
Po drugie właśnie lepiej grają drużyny przyjezdne, bo nie ma takiej presji podobno trybun. Natomiast zapytałem się Kuby Modera, robiąc z nim wywiad niedawno, co on o tym myśli.
Ty dużo ostatnio wywiadów robiłeś.
I czy
ktoś ma chody w biurze prasowym.
Tak, wystarczy miesiąc poczekać i jest wywiad, słuchajcie. To jest żaden problem. Czy żaden. No. Dziękuję oczywiście biuro prasowe, pozdrawiam serdecznie za wszystkie korekty i inne bajery. Natomiast Kuba powiedział, że w ogóle tak nie jest, że dla niego to jest zupełnie odwrotnie, że on te sztuczki techniczne, które podobno teraz się robi łatwiej i gdzieś tam przychodzą, bo nie ma publiczności, bo nie ma tej presji, że zepsujesz to, coś jest złego. No i nie, bo taką sztuczkę to się fajnie robi jak na bułgarskiej. Mówi, wiesz jak jest na bułgarskiej, jak ludzie wstaną, zrobią wow, bo coś ci wyszło. I to napędza do tej techniki. Czyli nie dość, że to nie będzie handicap dla nas odnośnie, załóżmy rywali, czyli w tym przypadku Benfiki, to jeszcze może być to dla nas takie słabsze, że nie ma tego wsparcia trybun.
I że to echo się gdzieś tam się, no tak. Ja też kiedyś rozmawiałem z Lubo Szatką, on też mówił, że dlatego chciał odejść ze Słowacji, bo tam czasami jechał na mecz, gdzie było 100 osób na trybunach i on słyszał każde słowo, że Szatka ty hu i tak dalej i dla niego było to strasznie irytujące i dlatego chciał też między innymi przenieść się do Polski, mimo że poziom ligi prawdopodobnie jest dość zbliżony, bo po prostu chciał poczuć tę atmosferę, no a tutaj na kilka miesięcy, no, jak nie na kilkanaście miesięcy, no to mu zabrali to wszystko.
Pamiętam jak ze względu również na atmosferę na trybunach bardzo nie chciał Gergolo Wręczyć wracać do Papy. Mówił, że do Papy nie chce wracać, bo tam wieje wiatr na trybunach i po prostu
tam
nikogo...
Tam nikt nie wydrze Papy.
Nikogo nie ma. No ale nic nie zrobimy, takie czasy i
o tempora, o mores.
Tak można powiedzieć.
Słuchajcie, kadra grała i jeszcze będzie grała. Natomiast chciałem was o pewnego Lechitę zapytać. Wyobrażacie sobie dzisiaj taki scenariusz?
Bereszyńskiego?
Tak, znany i lubiany Lechita. Lewandowskiego.
Dobry
bo Lech tak,
zagrałbyś.
Lech tak na chętnie się
tak patrząc, to dużo tam tych Lechitów, można powiedzieć.
No tak, tak. Jakby trener, pan trener, selekcjoner reprezentacji Jerzy Brzęczek chciał, to mógłby wystawić właściwie całą bronę złożoną z Lecha Poznań, z wychowanków Lecha Poznań.
Mieliśmy taką sugestię, żeby Beresia liczyć jako poznaniaka, a nie jako Lechita. I to jest takie pół na pół i nikomu nie przeszkadza.
No tak, też Warte Poznań ładnie wiąże w swoim CV. Ale słuchajcie, o Jakuba Modera chciałem zapytać. Czy wy wyobrażacie sobie, że Jakub Moder nie pojedzie na Euro 2021, zwane też Euro 2020?
Ja sobie wyobrażam, bo może tego Euro w ogóle nie być.
A, no. No to załóżmy, że Euro jest.
Inaczej, powiem w ten sposób. Jeżeli Jakub Moder utrzyma tę formę, a nawet jeżeli będzie ona troszeczkę niższa, ale jeżeli będzie na ustabilizowanym poziomie, to sobie nie wyobrażam. Ale nie wiemy, co po prostu przeniesie najbliższe pół roku. W tej formie, no to trudno sobie wyobrażać, żeby taki piłkarz nie pojechał na Euro. Co więcej, ja powiem szczerze, że w tej formie to trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby Jakub Modern nie był jedną z podstawowych postaci tej reprezentacji. Opierając się na tej dyspozycji, którą ma w tej chwili i tego, jak zagrał w tych dwóch ostatnich meczach reprezentacji, bardziej bym się tu skupił na meczu z Włochami, no bo wiadomo, Finlandia nie zawiesiła wysoko poprzeczki. Ale z Włochami on zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Chyba nawet był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym Polakiem na boisku.
Obok Mariusza Pudzianowskiego. No, tak mu mówiłeś podczas tego wywiadu?
Wydaje mi się, że został, że dobrze zagrał Moder, ale te takie, aż tak bym się tutaj nie ekscytował tym występem. Mhm. Mimo wszystko, nie aż tak. Mhm. Myślę, że to dużo zależy od tego, tak Mateusz powiedział, w jakiej będzie formie, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na kadrę, no to w kadrze naszej trener bez wahania stawia na piłkarzy, którzy nie dość, że nie grają w klubie, to na przykład nie będą grali jeszcze przez następne miesiące. Patrz, Arkadiusz Milik, czyli tak naprawdę to nie musisz wcale grać w klubie, żeby grać u trenera Brzęczka, to jest jedna rzecz.
No wcześniej z Recą tak samo robił.
No, dokładnie. No, natomiast
być może będzie tak robić z Grosickim, bo on też ma trudną sytuację.
Być może przyjedzie taki piłkarz na reprezentację i pokaże na treningach, że warto na niego postawić. No pytanie, czy się będzie powoływać piłkarza, który na przykład nie gra. No, przypomnijmy sobie, Janek Bednarek się aklimatyzował tam z półtora roku w Anglii. Tam fakt, że była jeszcze sprawa trenera, którego chciał, nie chciał.
No dopiero natomiast, gdy Hasan Hiddl przyszedł, to Bednarek zaczął grać, a w kadrze grał już wcześniej. To
tak, natomiast o ile wcześniej był gotowy na warunki Premier League, czyli na przeskok do zupełnie innego świata, tego nie wiemy i z pewnością też Kuba, jak pójdzie tam, to i okres przygotowawczy i to wszystko, myślę, że to nie będzie takie wejście jak Kamil Jóźwiak, że wchodzi sobie w Championship od razu w pierwszym składzie.
A to jest też, wiecie, trzeba sobie zadać jedno istotne pytanie. Czy
Jakub pójdzie zimą?
Czy Jakub Moder pójdzie zimą, czy nie pójdzie zimą? Bo jeżeli pójdzie latem, no to pewnie paradoksalnie jego szanse wzrastają, bo zostanie w takim przyjaznym dla siebie środowisku i będzie mógł tutaj dalej grać i prezentować swoje walory. A idąc do nowego klubu zimą, no to nie mówię, że sobie nie poradzi, ale na pewno ta jego sytuacja będzie trochę bardziej wymagająca dla samego Kuby i nie wiadomo, jak on sobie
w tej
sytuacji poradzi.
Ja sprawdziłem, jak Brighton w ogóle się zachowuje wobec tych piłkarzy, których kupuje, ale od razu oddaje na wypożyczenie. To oni przeprowadzili taki myk z tym ściągnięciem powrotnym takiego argentyńskiego skrzydłowego McAllistera i on wrócił zeszłej zimy do klubu i wiosną zagrał bodajże 9 meczów, ale w pozostałych przypadkach, gdy oni zostawiają tych piłkarzy na wypożyczeniu, no to oni sobie tam grają, wiadomo, ale jeżeli już ściągają kogoś, to właśnie w domyśle po to, żeby on tych minut nałapał, więc ja zakładam taki scenariusz, że nawet jeżeli Modera ściągną na wyspy zimą, no to on wiosną nie będzie takim piłkarzem, który po prostu będzie zwiedzał trybuny,
przy założeniu, że na treningach Brighton and Hove Albion nie będzie się prezentował dużo gorzej niż reszta drużyny, a jak się popatrzy teraz, jak Brighton gra, to naprawdę jest na co popatrzeć, to jest fajna piłka i to nie jest zespół, który w tym momencie potrzebuje tego Modera jak powietrza, załóżmy, my potrzebujemy.
Pewnie dlatego zdecydował się na taką, a nie inną opcję jeszcze z wypożyczeniem piłkarza do Lecha Poznań.
Tym bardziej, że tak ten piłkarz bez okresu przygotowawczego by tam, nie wiem, sobie grał gdzieś albo trenował, ale szału by nie zrobił, a tutaj ma okazję pokazać się w europejskich pucharach, co też na pewno Brighton patrzy, że i wartość takiego piłkarza rośnie i on zdobywa doświadczenie, no bo bądźmy szczerzy, gdzie piłkarz grający w ekstraklasie ma okazję się sprawdzić na tle mocnego rywala. Jeżeli nie gra w reprezentacji, to nie ma tak naprawdę nigdzie. Żeby sprawdzić obrońcę, czy napastnika i go sprzedać, no to on trzeba pokazać temu klubowi jakieś mecze, gdzie on miał faktycznie mocnego przeciwnika i sobie z nim radził. No to w Polsce to jest na przykład taki mecz, który chcesz pokazać, że z mocnym rywalem zobaczcie, jak sobie poradził.
Polska-Włochy.
Też z Rakowem na przykład.
Ale a propos tego, ja rozmawiałem z Mariuszem Rumakiem w zeszłym tygodniu, tak nawet nie pod wywiad, tylko musiałem jedną rzecz wyprostować. Natomiast zapytałem go...
Na kolanach? Nie.
Nie. Pytałem, bo był widziany przy bułgarskiej Mariusz Rumak i chciałem podpytać, czy coś tam się w tym interesie dzieje, ale no bo myślałem o posadzie trenera w rezerwach, które rezerwy sobie kiepsko radzą, ale trener Rumak zaprzeczył, mówił, że ta wizyta przy bułgarskiej to taki miała charakter kurtuazyjny tylko, ale a propos. Rozmawiałem z nim o Moderze, którego miał w Odrze Opole i to, co ty mówisz, to on zdaje się potwierdził, bo też mówię, że no fajnie, Kuba poprawił się w odbiorze, w tych przechwytach, a on mówi, no tak, tylko trzeba mieć świadomość tego, że on, to było zaraz po meczu z Piastem, że on wtedy zabierał piłkę Milewskiemu, a jak trafi na Premier League, to będzie musiał zabrać piłkę taką Pogbie na przykład, czy De Bruyne. No i to już jest trochę większe wyzwanie, więc tutaj masz rację mówiąc, że no oczywiście ten aspekt poprawił Moder, czy w ogóle się rozwija, natomiast no wciąż tym papierkiem lakmusowym jest rywal ekstraklasowy.
Tak, my mamy no takie tak, ochy i achy trochę. Nie?
Nie, oczywiście, ale to wiecie, nie chodzi o to, żeby były ochy i achy nad Moderem, ale miał okazję się sprawdzić w meczu z Włochami, gdzie tak. No, środek pola był złożony z piłkarzy poważnych. Nie będziemy się tutaj kłócić.
No ten Verratti coś tam kopnął.
Że Verratti czy Jorginho to są piłkarze, którzy nic nie potrafią, tylko raczej są to topowi europejscy piłkarze. Miał okazję się sprawdzić i ten pierwszy sprawdzian, nie mówię, że kolejne będą ale na czwórkę czy piątkę, ale zdany, tak? Więc mamy pierwszy symptom, że być może będzie w stanie w przyszłości regularnie na w miarę przyzwoitym poziomie Jakub Moder grać. Czyli... A tutaj też miał trudną sytuację, ponieważ no, on cały czas nie jest jakimś pewniakiem w reprezentacji i gościem, który się tam czuje swobodnie, a jednak zagrał dobrze.
Mhm. Czyli mamy jednego Lechitę w reprezentacji i dodatku, którego już sprzedaliśmy. Tak jest, w tej chwili znowu stan
ja jestem w ogóle ciekaw, jak będzie liczona kasa, jeżeli Moder pojedzie na to, to już w ogóle wybiegamy w totalną abstrakcję, ale załóżmy, że Moder jedzie na to Euro 2021, że to Euro się odbędzie i kto dostaje wtedy pieniądze za to, że Moder jest na zgrupowaniu, bo UEFA przecież płaci naprawdę niezłe pieniądze za wysłanie swojego macierzystego piłkarza na ten turniej, więc to też warto ustalić, kto te pieniądze dostanie, ale skoro o Moderze, to sporo też, to przynajmniej po tych reakcjach kibiców widzę, że oni twierdzą, że to nie będzie jedyny Lechita w kręgu zainteresowań Jerzego Brzęczka. Pojawia się nazwisko Jakuba Kamińskiego, z tym, że ja od razu wam powiem, ja uważam, że to namówienie o Kamińskim w kontekście Euro U21 to jest zdecydowanie za wcześnie. Chciałbym poznać też.
Euro U21?
Nie, Euro 2021. No bo na Euro U21 no to mecz zaraz się odbędzie. To jeżeli my już mówimy, to w środę mniej więcej będzie już wiadomo, czy Polska pojedzie na to Euro, czy nie. Natomiast mówię tutaj o Euro seniorskim. Wy widzicie w ogóle taką szansę, czy to jest abstrakcja?
Ja bym powiedział w ten sposób. Jakub Moder ma paradoksalnie trudniejszą sytuację, ponieważ mam wrażenie, że w środku pola mamy większą konkurencję niż na skrzydłach
w reprezentacji.
Ale wiesz co?
Ja sobie to liczyłem. Ja sobie to policzyłem i wydaje się, że w takim normalnym scenariuszu na Euro pojedzie 6 środkowych pomocników i 4 skrzydłowych. Jeśli chodzi o środkowych pomocników, to masz tak. Krychowiak, Klich, Zieliński, Linetty, Moder i ktoś Góralski i Bielik. Bielik jest po 9 miesiącach niegrania w piłkę.
Ma najtrudniejszą sytuację.
No tak. No ale w tej szóstce Moder, moim zdaniem, ma całkiem spore szanse się znaleźć. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, nie wiem, czy słuchaliście konferencji Jerzego Brzęczka po meczu z Finlandią, to on się tam gryzł w język, żeby nie powiedzieć, że Moder wywarł olbrzymie wrażenie na treningach.
Nie, no jasne, dlatego ja sobie nie wyobrażam, tylko twierdzę, że tam ta konkurencja jest duża i mówimy o nazwiskach, bo wiesz, trudno będzie kogoś wyrzucić. Być może kontuzja Bielika, nie chcę użyć takiego stwierdzenia, że ułatwi selekcjonerowi sytuację, bo będzie ten piłkarz jeszcze potrzebował czasu, żeby wrócić do formy. No to nie jest skręcenie kostki, tylko więzadło. Tak? Więc historia jest dość trudna, ale mimo wszystko tam konkurencja jest duża i teraz kogo wyrzucasz z tej grupy?
No jeżeli jedzie 6, no to ja bym dał, że jadą Krychowiak, Zieliński, Klich, Linetty, Moder i Góralski.
I cisza zapadła.
No i pewnie Góralski.
No dobrze,
ale
bo zmierzałeś do tego, że Kamiński ma większą konkurencję.
No właśnie. I
na jaką pozycję?
No na skrzydle. I zobacz.
Na którym?
No na jednym z dwóch. Bo...
A nie, w obronie też sobie radził przecież Kamiński.
Ale wyobrażasz sobie, że jedzie jako czwarty, jako trzeci prawy obrońca obok Kędziora.
Że wygryza Kędziora i Bereszyńskiego z pierwszej jedenastki? Trudno sobie to wyobrazić.
Słuchajcie, trzeba brać pod uwagę to, że sytuacja jest pandemiczno-rozwojowa i różne zakażenia w różnym momencie mogą się przytrafić. I ci piłkarze
Bereszyński już to ma za sobą. Więc.
No na przykład.
Tylko, że spróbujmy chyba oderwać dyskusję od koronawirusa, bo tutaj wszystko możemy potem sprowadzić do tego, że nie wiadomo, bo koronawirus.
No to
nie?
Inaczej. W czerwcu Kuba Moder w wywiadzie dla Super Expresso, który przeprowadziłem, Mateusz, powiedział mi, możesz to znaleźć, że jego marzeniem jego życiowym jest zagrać w reprezentacji Polski i zagrać mecz w Lidze Mistrzów, najlepiej z Lechem. I naprawdę to było w czerwcu. Mhm. Sprawdziłem 11 czerwca czy 6 ten wywiad był publikowany. Zobaczcie, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, jemu się w 4 miesiące spełniło życiowe marzenie. Mhm. Nie skreślałbym teraz Kuby Kamińskiego, bo być może on pokaże taką formę w Ekstraklasie, że do tych powołań to już będzie tak jak z Moderem, wejdzie z miejsca do reprezentacji i będzie szał. No nie wiemy, eksplozja talentu tych piłkarzy, tak jak Kuba Moder czy Kamiński, która się zaczęła po tej pandemicznej przerwie, mhm. jest niebywała. Oni bardzo dojrzeli przez ten czas, może mentalnie też, ale piłkarsko na pewno. I jak poszli już do przodu, zobaczyli, że można, poczuli tą krew, to ruszyli do boju i cisną, że tak powiem, po naszymu z całej epy. Mhm. Więc nie przekreślałbym absolutnie tego. Inna sprawa, że my już tak dawno nie mieliśmy żadnego bohatera lechowego takiego, nie wiem, żebym sobie chciał kupić koszulkę z jego nazwiskiem, mhm. albo żeby jakiś Polak był takim bohaterem, że wow, mamy super piłkarza, że myślę też, że teraz to, co my myślimy o Kamińskim, czy
odpowiedzi
o Moderze...
Odpowiedzi Robert Lewandowski.
W Lechu? No to trochę czasu
A nie, no
było.
Mówiłeś, że polskiego
w Lechu,
piłkarza.
Mówię w Lechu. My w Lechu. Mówię w Lechu. Wiem, że Damian nie kibicuje Lechowi, ale tak mówię o nas Lechu. No.
Ja nie wiem,
ale wiecie, o co mi chodzi, że tak, nie było takiej postaci, która by nas kręciła bardzo w kolejorzu, która byłaby takim, wow, nasz chłopak i sobie radzi, i w kadrze, i to.
Chyba Linet, ale w Linety w kadrze też.
W kadrze
tak się,
też szału nigdy nie było. I teraz coś takiego jest i od razu na tej podstawie rodzi się optymizm, a może jeszcze tego Kamyka, a tu już słyszałem, że Tymoteusz Puchacz może na tą lewą obronę.
A
zaraz znowu kogoś wymyślę.
No, jeden mecz, no, też tak, nie ma co się zasadzać na jednym meczu, rzeczywiście nie wyszedł.
Ale to i tak fajnie, że jak jacyś reprezentanci są, czy wokół reprezentacji to się kręci, bo już długo tak było, że odchodził Nedat Bielica i mówił, jak ja tu przyszedłem, to mieliśmy tam 4 czy 5 reprezentantów, tu młodzieżowych, tu tego, odchodzę, nie ma nikogo. Mhm. Znowu
pewno,
coś jest.
Na pewno czas nie będzie działał na korzyść takiego Kuby Kamińskiego, bo im bliżej turnieju, tym Jerzy Brzęczek będzie starał się już, tak, mam wrażenie, przywiązywać do pewnych rozwiązań, no bo kiedyś się trzeba przywiązać i w tej grupie przepracować odpowiedni czas i przygotować się do turnieju. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale na pewno z kolei na korzyść Kamińskiego działa obsada skrzydeł, bo ona nie jest jakaś w tej chwili porażająca w polskiej
Grusicki, Jóźwiak, Szymański i Kądzior, tak? No na ten moment
nie,
wydaje
nie
się...
Nie jest to obsada, która powodowałaby, że myślałbym, że Kuba Kamiński nie ma szans się tam wgryźć. Oczywiście są piłkarze jakościowi, ale myślę, że spokojnie jest w stanie Jakub Kamiński powalczyć. Oczywiście tutaj mówimy bardzo hipotetycznie, ale też hipotetyczne było to pytanie. Nie odbierałbym absolutnie szans. Wiele się może w piłce wydarzyć przez kilka miesięcy, jak Piotr powiedział, i zgadzam się z nim w 100%. A na plus działa to, że ta młodzież Lecha jest naprawdę na fali i ten Lech Poznań z tą młodzieżą jest na fali. Jeżeli to się utrzyma, no to czemu nie? Mhm.
No dobrze, to życzymy Kubie jak najlepiej.
Hipotetycznie.
Nie, no, życzę mu realnie jak najlepiej, a hipotetycznie to zobaczymy, co czas pokaże. A słuchajcie, było, tak jak powiedzieliście, takie małe turne prezesów po mediach, przypuszczam, że jeszcze nie skończone. Czy wy się zgadzacie, że Carlo Muchar jest jednym z ojców sukcesu Jakuba Modera?
To są jakieś jaja, naprawdę. Ja już się wczoraj do tego odniosłem na Twitterze. Znaczy, bo kibice...
Przypomnijmy, że to jest wypowiedź Karola Klimczaka, tak?
Tak.
W sekcji piłkarskiej
sport.pl. Ja rozumiem, że włodarze Lecha Poznań nie chcą krytykować Karla Muchara, no bo nikt nie będzie krytykował swojego pracownika, licząc, że on jeszcze coś da. Raczej
zwłaszcza,
nie będziesz,
że ostatnie te zmiany
ma obiecujące. Raczej nie będziesz go dociskać butem do ziemi, tylko jeszcze będziesz liczył na to, że wzrośnie. Ale moim zdaniem to nie zwalnia z obowiązku, żeby jednak nie opowiadać rzeczy absurdalnych. A dla mnie takie stwierdzenie jest troszeczkę absurdalne. Oczywiście, że Karla Muchar swoją słabą postawą się przyczynił do tego, że urósł Jakub Moder i być może gdybyśmy mieli bardziej jakościowego piłkarza na tę pozycję, no to Kuba Moder później wskoczyłby do pierwszej jedenastki, ale to nie uprawnia stwierdzenia, że nie wiem, Jakub Moder teraz powinien być wdzięczny Mucharowi, bo to między innymi on był ojcem jego sukcesu.
Co mi przypomniało, że powinienem podziękować panu prezesowi Karolowi Klimczakowi za to, że uratował mi życie, bo nie przejechał mnie samochodem. Raz szedłem po ulicy i on mógł mnie przejechać i mnie nie przejechał. Czyli tak naprawdę jest ojcem mojego życia i tego, że żyję, bo mnie nie przejechał.
Słuchaj, bez PRL-u nie byłoby wolnej Polski.
Jeszcze chciałem zapytać.
Oczywiście przypadkowo mówię, bo w wypadku ja mogłem wtargnąć na jezdnię, ale udało mi się nie wtargnąć.
A poważnie była taka sytuacja?
Nie, no nie było, ale jest to moim zdaniem równie absurdalne porównanie jak to, że Moder jest, że synem piłkarskim Karla Muchara. Oczywiście taka sytuacja że ten Moder, że Muchar grał słabiej i dzięki temu poszedł Moder. Tylko z tego, co wiem, no to Moder się prezentował dobrze już trochę wcześniej, ale jak kupujemy piłkarza i to za konkretne pieniądze, to chcemy, żeby on grał. I ten piłkarz przychodzi i gra. I dopiero jak się nie sprawdzi, no to szukamy, co to dalej. A my mamy tego Modera, może dajmy mu szansę. I chłopak odpalił.
Moder został poznańskim Mudryńskim, właściwie tak, można by Klimala. Powiedzieć.
Ale może mówi do Daddy, do Muchara.
Ale wiecie, to jest, to jest na tyle absurdalna sytuacja, że wyobraźcie sobie, że teraz prezes Ajaxu Amsterdam mówi, że albo że Ajax Amsterdam ściąga przeciętnego piłkarza, czy słabego na swoich warunkach po to, żeby na jego plecach urosł, nie wiem, De Ligt i żeby tak, potem go sprzedać.
No. Dlatego ściągają na przykład Piotra Polczaka z Zagłębia Sosnowiec, wystawiają go przez pół
to
roku.
To może być szansa dla niektórych przeciętnych polskich piłkarzy, żeby zaistnieć gdzieś wyżej.
Ale poczekaj,
wiecie, ja tu zwietrzyłem szansę na biznes. Ja mogę być tak zatrudniony w polskich klubach, żeby grzać miejsce w składzie dla obiecujących polskich zawodników.
Albo jeszcze lepiej, bierzesz takiego piłkarza i on na treningu dajesz go na Muchara i Muchar z nim wszystko wygrywa, załóżmy. Albo takiego słabego piłkarza. Temu i to, potem mu mówisz, ty, ale jesteś dobry i budujesz mentalność piłkarza. Zobacz, jak nim jedziesz siebie. Na tych treningach.
I szczerze mówiąc, ja myślę, że szkoda, już tak mówiąc poważnie, że prezes Karol Klimczak powiedział coś takiego, bo znowu się wyleje taka fala hejtu gdzieś tam w stronę Karlo Muchara, a to nie chodzi o to, bo on akurat ostatnio wreszcie zagrał przyzwoicie.
Obiecujące wejście na boisko,
a prezes klubu teraz mówi coś takiego i znowu gdzieś tam robi się wokół piłkarza niepotrzebna burza, gdzie on chyba ewidentnie tak potrzebuje spokoju. Kibice Lecha sobie zapomnieli o Karlo Mucharze, czy nawet sobie podczas meczu z Piastem pomyśleli, o wszedł, zagrał bez błędów, uderzył nawet groźnie na bramkę, jest okej. Okay. No a tutaj prezes Klimczak znowu rozpoczyna niepotrzebną dyskusję na ten temat.
Prezes Klimczak już mówił tyle różnych wesołych i mniej wesołych rzeczy, ciekawych i bardziej ciekawych, że myślę, że ludzie już się trochę przyzwyczaili do takich rzeczy i mam nadzieję, że to żadnej akcji antymucharowej znowu nie będzie, bo wszyscy mają już na ten temat swoje zdanie. Jak ktoś ogląda mecze, to wie, że ten Muchar ostatnio zagrał nieco lepiej. Zresztą korzystając z tego, że jest na reżimie sanitarnym,
zrobiłeś na pewno wywiad dobrze z Karlem Mucharem?
Jeszcze nie.
Fajnie, przeczytałbym.
Tak?
Mhm. A kiedyś chyba pogadaliście, nie?
Nie, kiedyś zrobiłem.
A nie, mówię, pytam
początku.
Poważnie, bo ty, Piotr,
na początku robiłem wywiad z nim po chorwacku.
W ich językach radzisz sobie fantastycznie, robił, więc jesteś idealnym kandydatem do takiego.
Karlo robił super wrażenie na początku.
Nie, on jest w ogóle bardzo sympatycznym facetem. Nikt mu tego nie zabiera, tylko
fajny gość.
Wielokrotnie mówiliśmy, też, nie ma takiego zawodu.
Przypomnę też, że on poszedł do poprzedniego transferu, po pół roku został kapitanem w drużynie i to się wydawało takie, że to będzie taki piłkarz, który wejdzie tutaj za przeproszeniem w kozakach na to nasze boisko i zaraz pokaże, co to nie on.
Taki harpagan, że pociągnie
ten
środek.
Ale bądźmy szczerzy, no, może trzeba się trochę zaaklimatyzować, może też trzeba się pewnych rzeczy jeszcze nauczyć. Karlo Muchar wtedy mi przy tym pierwszym wywiadzie powiedział, że on na takim dużym stadionie jak jest Lech, to on jeszcze nie grał przy takiej publiczności. No bo bądźmy szczerzy, no, w Chorwacji nie ma gigantycznych obiektów, a najwięcej można zagrać na Dynamie, gdzie tam też tych ludzi za dużo nie wchodzi. Więc to wszystko na pewno jest jakiś przeskok. Wcale bym się nie zdziwił, jakby Karlo jeszcze odpalił, tym bardziej, że ten takie jechanie, jeżdżenie sobie po Karlo Mucharze było chyba też trochę na wyrost, bo szło nam słabo, jeden piłkarz raz, drugi, trzeci coś zrobił i można było w tym samym momencie skupić się na innych piłkarzach, którzy też robili spore błędy i też słabo nam szło. Wypadło na Muchara, bo nie od nas, bo kupiony, bo jeden, drugi babol. No i tak trochę poszło. Nie ale skreślałbym go.
Krzywdę po pierwsze robił mu sztab.
Poza tym jak ma ojca w drużynie, to pójdzie mu lepiej.
No z rodziną rzeczywiście łatwiej za granicą gdzieś tam się odnaleźć, to prawda.
A kto jest matką tego sukcesu? Ja się pytam, skoro jest ojciec, musi być też matka. Matka siedzi z tyłu.
To jest takie już bardzo abstrakcyjne pytanie, na które ciężko nam odpowiedzieć.
Jak ojciec to Muchar, jak matka to Rząsa, tak?
Niemniej, już tak wracając, to mam takie poczucie, że i trochę sztab szkoleniowy robił krzywdę Mucharowi tak długo, trzymając go na boisku, kiedy już wszyscy wiedzieli, włącznie z kibicami, że trzeba dokonać zmiany. No i myślę, że takie wypowiedzi prezesa Klimczaka mają skutek odwrotny od zamierzonego. I raczej robią krzywdę Mucharowi, niż mu pomagają, a że wypowiedź absurdalna Karola Klimczaka to akurat nie wina Karlo Muchara, także być może w jego stronę gdzieś tam tych ostrych słów nie kierujmy, szczególnie, że chyba raczej potrzebuje on teraz właśnie takiego spokoju, żeby dawać dobre zmiany, bo no wydaje mi się, że w tej chwili piłkarzem do pierwszej jedenastki nie jest.
No nie ma co wkładać pelucha w te ranę. Skoro już krytykujemy, wiem, że Piotr chciałeś jakiś wolny głos zgłosić w kontekście higienę stadionu.
Higienę stadionu, bo korzystając z tego, że w tej chwili nie ma wywiadów po meczach, to ja byłem raz drugi na meczu w roli tak zwanego kibica. Skorzystałem z tego, że można sobie usiąść z kolegami, pogaworzyć, wypić butelkę soku przed meczem i czasem sobie coś krzyknąć, co na loży prasowej nie jest mile widziane przez niektórych znanych nam dziennikarzy. Nawet nie można mieć emblematu klubu. Natomiast wszedłem do toalety i tam naprawdę powiem szczerze, że ja robiłem zdjęcia telefonem moim z lewozmywaków, które tam były. Pomijając fakt, że nie było tam płynu do dezynfekcji, a podajnik do mydła był tak usyfiony, że każdy się brzydził tego dotknąć, to również nieumyte były zlewy i to wszystko wyglądało tak fatalnie, że ten cały wianuszek ludzi, którzy po pisuarach miał wyjść na zewnątrz z powrotem do klubu, to naprawdę często ludzie podchodzili do tego zlewu, po czym robili zwrot napięcie z powrotem i szli dalej, nie myjąc rąk po sikaniu idąc po prostu, przepraszam za wulgaryzmy.
Brudni są tam.
Idąc wprost na trybuny i powiem szczerze, że sam wyjąłem taki płyn do dezynfekcji z kieszeni i go użyłem, bo no, brzydziłem się wręcz tego.
A myślałem, że zaczęli sprzątać.
Myślałem, że do każdego podchodziłeś. I...
Chciałem, ale za mało miałem.
No ale tak... zobaczcie, jaka ironia losu. A może oni, chcieli posprzątać na mecz z Benfiką, a tu się okazuje, że bez publiczności
ja bym taki mały wniosek, jeśli można, to korzystając publicznie, prośbę do klubu taką zgłosił, żeby jednak coś z tym zrobić. Już nie mówię, że byłby płyn do dezynfekcji w toaletach, bo wiem, że to kosztuje. Natomiast może jakiś sponsor się znajdzie, na przykład na płyn do dezynfekcji do toalet albo coś. Chyba, że tego problemu już nie będzie, bo nie będzie kibiców i
no warto posprzątać. To chyba
ale jest... to nie mówię to w formie krytyki, bo to oczywiście mówię to jako luźne spostrzeżenie. Nie każdy może być tutaj świadom tego, że się dzieje. Może w klubie też nie wiedzą, bo na trybuny rzadko chodzą. A to warto powiedzieć. A przy okazji, jak idziecie na mecz, to weźcie sobie własne mydełko albo płyn do dezynfekcji
rączek. I wykąpcie się przed wyjściem.
byle nie na meczu.
Tak. No to ten prawa noga Jakuba Modera sfinansuje Centrum Badawczo-Rozwojowe. Stopa sfinansuje murawę, a palec u nogi sfinansuje płyny do dezynfekcji.
Płyny do dezynfekcji są aż tak drogie?
Nie, może ten najmniejszy palec Kuby. Może on jest jakoś mniej wart.
Nie wiem, czy wiecie, że miejscem, gdzie podobno jest najwięcej toalet na świecie, to jest stadion Wembley nowy. Mhm. I przyznam szczerze, że jak poszedłem tam na mecz i chciałem zobaczyć, czy to jest prawda, to faktycznie schodząc z każdego jakby sektora, nawet nie sektora, tylko tego wyjścia, których jest tam tysiące, od razu wpada się na toaletę. I ci to dopiero mieliby problem teraz z płynem do dezynfekcji.
A było tam czysto? Jak byłeś na Wembley?
Tak, to Igrzyska Olimpijskie były jeszcze wtedy i było czysto. Przeczysto było.
Słuchajcie, zostawiając sprawę higieny, chciałem przeczytać wam terminarz Lecha, który zacznie się zaraz i będzie trwał no, do końca sezonu, ale mam tu na myśli ten taki terminarz krótszy, no bo tutaj Lech zaczyna tur grania co 3 dni i właśnie od soboty to jest tak, Jagiellonia, Benfica, Krakowia, Rangersi, Znicz i Standard. Taki maraton grania co 3-4 dni, właściwie przez 3 tygodnie. Z jednej strony ja jestem trochę spokojny o ten zespół, biorąc pod uwagę, że dba o niego człowiek, który spisał się pod tym względem, czyli Karol Kikut, mam tutaj na myśli tego trenera od przygotowania fizycznego, ale z drugiej strony, jak tak sobie pomyślę o tych podróżach, bo Lech jest, widziałem wczoraj taką tabelkę, jeśli chodzi o podróże na mecze, to Lech pod tym względem jest w tej górnej połowie, jeśli chodzi o potrzebny przebyty dystans, a z drugiej strony też patrzę na Ekstraklasę pod tym względem, to będą te 2 mecze z Jagiellonią i z Krakowią, że Lech już ma bardzo mały margines do gubienia tych punktów. I pamiętacie, jak Lech sobie w zeszłych edycjach, gdy grał w fazie grupowej Ligi Europy, radził z grą w Ekstraklasie. A musimy też pamiętać o tym, że mamy SA30, a nie SA37, więc jak chcesz gubić punkty, no to licz się z tym, że nie będzie tego, kiedy w maju,
no, ale
w czerwcu
my nie nadrobić. Chcemy, no spokojnie.
Czyli po prostu zakładamy, że Lech nie będzie gubił punktów i
ja się nie martwię, przepraszam.
Ważne, żebyśmy grali najładniejszą, najlepszą piłkę
efektowną.
W Polsce.
Nie, i walczyli
najlepszą piłkę w Polsce, bo nie poprawią.
I walczyli o najwyższe cele. Broń Boże, nie o Mistrzostwo Polski.
A tak już mówiąc poważnie, no to pewnie jest to problem, no tylko, że trzeba to zagrać. Tak jak mówisz, Karol Kikut raczej powoduje, że jesteśmy bardziej spokojni niż zdenerwowani o przygotowanie fizyczne drużyny. Liczmy, że nie pojawią się żadne kontuzje i zakażenia i nie będzie to komplikowało nam szyków i żeby w tych meczach europejskich przede wszystkim można było wystawić pierwszy garnitur. No i tyle. No, nic nie wymyślimy. Sytuacja jest oczywiście problematyczna. Może się zdarzyć tak, że Lech będzie tracił punkty i że to łączenie będzie dla niego trudne. No, doświadczenia są ciężkie, bo jak sobie przypomnimy dwie ostatnie fazy grupowe Ligi Europy, to właściwie za każdym razem ta liga leżała i kwiczała.
No, Lech nie kwalifikował się do pucharów w następnym sezonie.
Lech nie dawał sobie rady po prostu w łączeniu jednego z drugim, a rzeczywiście sytuacja jest o tyle trudniejsza, że sezon nie ma już 37 kolejek, tylko ma kolejek 30. Co więcej, jeszcze w 2015 roku był przecież podział punktów, więc to też ułatwiało zadanie i wtedy ta jesień taka była semitowarzyska, teraz już nie jest i każdy stracony punkt boli naprawdę.
Czy ja jestem trochę na drugim biegunie, bo ja szczerze mówiąc jestem tym faktem, no nie, że przerażony, ale wydaje mi się, że to będzie pandemonium. I to wcale nie chodzi mi o podróże, o dalekie podróże, tylko o to, co my mamy na ławce rezerwowych, a właściwie kogo my na tej ławce mamy, bo z szacunkiem podchodzę oczywiście do wszystkich naszych piłkarzy, ale na przykład taki Mr. Skóraś to dla mnie nie jest jeszcze człowiek gotowy do pierwszego składu, a przynajmniej on tego na boisku w meczach nie pokazuje.
Wiem, a to jest trzeci skrzydłowy do grania.
Być może, no i gra od czasu do czasu w pierwszym składzie, tak? Więc być może to jest piłkarz, który na treningach się prezentuje dobrze i mam nadzieję, że dojdzie do tego, tak jak doszedł do wysokiej formy Moder czy Kamiński, ale w tej chwili, no w mojej opinii skromnej jeszcze nie. No i takich piłkarzy, którzy wchodzą na zmiany i wcale nie dają drużynie takiego kopa, albo że jak on wchodzi, ten piłkarz, to my nie mówimy, o teraz ten wejdzie, ale będzie się działo, tylko mówimy, o matko, ten wchodzi, co to teraz będzie, czy on sobie dzisiaj poradzi, czy nie, to my, moim zdaniem, mamy krótką kołderkę trochę. Fajnie, że ten Budko znowu się pojawił, bo to każdy piłkarz i sprawdzony, i wydaje mi się, że dobry piłkarz jest jakimś celem, ale popatrzcie, no my mamy bardzo, bardzo krótką ławkę rezerwowych. I teraz ja, nie, Mateusz, nie jestem takim optymistą niestety, jak ty, żeby mówić, liczymy, że nie będzie żadnych kontuzji i że nie będzie zakażeń. No będą kontuzje, bo jeżeli będziemy grali co trzy mecze, to już nie mówię o natężeniu meczów, tylko co chwilę ktoś tam za przeproszeniem girę wsadzi. Tym bardziej, że w meczach europejskich, pucharach nasi też będą chłopcy dawali z siebie wszystko i będą wkładać głowę tam, gdzie inni baliby się włożyć nogę. Wydaje mi się, że niestety trzeba jakieś kontuzje kalkulować. I jak spojrzymy na nasz skład, to mamy naprawdę kilka pozycji, że wypadnie nam ten piłkarz jeden i jest bieda, a my gramy co trzy dni, czyli jeden, załóżmy, wypadnie, no a potem mamy mecz środa-sobota i jeszcze wypadałoby, jeszcze znowu na przykład środa, tak?
Zastanawiam się, co
czwartek. Wypadałoby wymienić tego piłkarza jednego, żeby on sobie odpoczął, no i wtedy już będą problemy.
Zastanawiam się, co sobie myśli taki Pedro Tiba, patrząc na przykład na ten terminarz, bo już mecz z Wartą Poznań pokazał, że bez tego zawodnika no to Lech nie wygląda tak jak Lech z Pedro Tibą. To jest spory ubytek jakości.
Ale czy ukuliśmy takie stwierdzenie, dużo lepiej?
Tibo dependencja. No, Lech strzelił gola, ale przede wszystkim, no wiesz, Tiba wszedł na końcówkę spotkania. No, ja sobie bardziej porównuję jednak mecz z Wartą i mecz, w którym Pedro zagrał. I w tych meczach raczej takich problemów nie mieliśmy.
To są najcenniejsze nogi w Poznaniu na ten moment.
Zdecydowanie. To jest taki dyrygent gry i rzeczywiście jak go wyjmiesz, to Lech gubi swój rytm.
Nie wiem, czy są jakieś ładniejsze nogi w tym mieście. No nie, bo tak patrzymy na skład, no to najbardziej będzie bolała kontuzja Tiby. Tak jak w przypadku meczu z Benficą, wykartkowanie Lubomira Szatki, bo na stoperze też ta kolera jest krótka i na skrzydle.
Zakładając, że będzie zdrowy.
No tak, i zakładając, że Rogne będzie zdrowy, no to jeżeli wypada ci jeden, no to już trzecim jest Tomasz Dejewski. Jeżeli wypadnie ci kolejny, to już ten Dejewski będzie grał. Na skrzydle jest tak samo, bo trójką, czwórką w przypadku zdrowego Sykory i Kamińskiego jest Skóraś i Ład. Kaczarawa. Jak to mówił Gino Lettieri, trener Korony, Kaczawara.
No i pamiętajmy, że Szymczak wraca też do zdrowia, już a to jest piłkarz, który jak grał w tym sezonie,
no dobra, ale to jest wciąż Kaczarawa albo Szymczak kontra Benfica Lizbona, czy nie wiem, czy Standard.
Ale to wszystko
Lutis,
można sprowadzić do takiego absurdu, to wymienisz nazwiska innych piłkarzy i też będą brzmiały absurdalnie w walce z Benficą Lizbona, więc ja bym tutaj akurat tak nie deprecjonował. No nie, bo Kaczarawy. Akurat tego piłkarza, no nie bardzo.
No bo ja na razie nie zwróciłem uwagi, żeby prócz jednego zagrania piętką miał jakieś super...
Karnego strzelił.
Super...
A widziałeś tą Cieszynkę?
No, oczywiście kwestia gustu.
Kwestia gustu, ale też no, nie grał za dużo, pamiętajmy o tym.
Nie no, niech sobie radzi chłopak, wiadomo, że będziemy trzymać kciuki. Natomiast zwracam uwagę na to, że przy tych meczach takich, jak Damian, przeczytałeś ten terminarz, to wypadałoby robić rotacje nieustanne właściwie i liczyć się z tym, że jeszcze ktoś nam z tego wypadnie. No i z czegoś trzeba będzie tutaj zrezygnować, żeby liga była ciekawsza, albo nie wiem, żeby... Nie, no na coś trzeba będzie postawić, a wiadomo, że to nie jest takie proste, bo postawisz na Ligę Europy i się spalisz, nie wyjdziesz z grupy, załóżmy, nie będziesz grać na wiosnę, to i nie będzie z tego pieniędzy ani satysfakcji, a jak postawisz na ligę, no to wszyscy będą mieli pretensje, że się skompromitujesz w europejskich pucharach albo że nie zaryzykowałeś. No sytuacja jest bardzo podbramkowa i moim zdaniem wynika to jednak z krótkiej ławki i być może z tego, że klub nie był przygotowany na taki sukces, typu był w zeszłym sezonie, miał być sezon przejściowy, ani stąd ni zowąd się zrobiło wicemistrzostwo Polski, a w tym sezonie też były takie, no nie wiadomo jak to z tymi pucharami będzie, 5 lat nas nie było, a nagle jesteśmy w pucharach. I teraz, o kurczę, co robimy? To może Budko jeszcze przyjdzie, no to zdążyliśmy z Budko i co dalej?
No to prawda. No, myślę, że Lech zdecydowanie zaspał. Po prostu miał mało czasu pewnie. Wiemy, że też koronawirus trochę pokrzyżował plany w tym ostatnich
No bo pewnie
chwilach.
Petar Brylek tak. by trafił do Lecha. Natomiast no, trochę taki pojawił. Brak scenariusza B pod tytułem jeżeli wypadnie Brylek, no to kogoś do środka pola będzie trzeba ściągnąć. A tutaj widzimy, że ta kołderka, zwłaszcza w środku, bo wydaje mi się, że inne pozycje, zwłaszcza boki obrony są nieźle obsadzone. Natomiast problem jest z Tibą i z Moderem, bo Ramirez za jeszcze można jakoś tam Marfińskim zastąpić. Natomiast gorzej się robi na tych pozycjach 6-8.
Czyli trzeba szybko wygrać pierwsze 3 mecze Ligi Europy, a potem już wpuszczać młodych.
Tak. I Muhara, żeby trochę się go podbudować. Tak
no dobra, ale rozmawiając o transferach, to jeszcze nie mówiliśmy o tym, że jest nowy pomysł na transfery, wydaje mi się, trochę w Lechu, bo są wypożyczenia. Zobaczcie, ile jest wypożyczeń.
Tak.
A tych wypożyczeń przez lata nie było. My mieliśmy brać piłkarzy, którzy się tu zbudują, potem na nich zarabiać, ich sprzedawać, mieli przychodzić młodzi albo tacy, co jeszcze chcą się dorobić i iść do mocniejszej ligi. A w tej chwili jest pomysł na wypożyczenia. Nie wiem, jak wam się to podoba, ale ja uważam, że to nie jest taka zła opcja. Pytanie, czy ktoś z tych piłkarzy faktycznie zostanie, bo to, że jest opcja pierwokupu, no to luz, ale czy któryś po pierwsze będzie nas stać, czy to są tacy piłkarze tylko na sezon, czy oni będą chcieli tu zostać, ale jest to nowość na pewno. Myślę, że warto zauważyć.
No, nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, że jest to nowość, no bo Lech zawsze wypożyczał piłkarza.
No, Błęko,
ale nie tak masowo.
Kolić był wypożyczony.
No wręcić, jeftić.
No to cofacie się dość daleko w latach.
No dobrze, ale mówisz, że to
wiesz
nowość.
Co? Ja mam wrażenie, że Lech robi
przez
to, bo jest
sezony
sparzony.
Na pewno tak nie było.
Lech robi to, bo jest sparzony po Parkrotach, po Kejtach, po części po Mucharze.
Wiadomo, że to są po prostu transfery z podpórką i,
tak.
i tyle.
Co też trochę pokazuje, że Lech nie do wszystkich tych ruchów jest w pełni przekonany.
Jak obstawiasz z podpórką, to wiadomo, że mniej wygrasz, tak?
No tak, więc możesz pójść all-in, a możesz wypożyczyć i wtedy ten kurs spada, jak to doskonale wiemy. I mam wrażenie, że trochę to pokazuje, że Lech nie był do końca do tych piłkarzy przekonany. Tak? Na przykład do Ałada, do Kaczarawy.
Ale
do...
mówi się, że Aład to w ogóle się pojawił nie bardzo wiadomo skąd, no. że trener Żuraw nie do końca podobno chciał tego piłkarza. To oczywiście tylko plotki.
Ale wierzysz, że Lech jeździł plotki do Izraela i oglądał tam go na żywo? No ja jakoś nie dowierzam w to, że tam któryś ze skautów, chociaż chciałbym być skautem, który jeździ do Izraela i ogląda średniego, rezerwowego piłkarza takiego średniego klubu. To fajna robota.
Może Araś poleciał.
Tak, już widzę jak Jarosław Araszkiewicz, jak jemu się czasami do Opola nie chciało jeździć, a
na
miałby tym, jechać.
Na lotnisku w Tel Awiwie tam.
Słuchajcie, kończąc, bo zbliżamy się do końca, zachęcamy też jako dziennikarze do wsparcia.
Dziennikarze.
No, duże słowo, ale zachęcamy do wsparcia zbiórki dla naszego kolegi z branży, Darka Kozelana, który walczy z paskudną chorobą. Ja przy odsłuchach będę wrzucał linki, ale akcja trwa. Nasz kolega walczy z paskudnym rywalem i wierzymy, że jakoś tam sobie z tego poradzi, a tego akurat dziennikarza myślę, że każdy kibic Lecha zna, no bo to jest współtwórca legendarnego już filmu Droga po Puchar. Myślę, że każda osoba, która Lecha ma w sercu, chociaż raz ten film widziała, ja widziałem go chyba z 50 razy i mógłbym cytować z pamięci, ale jeżeli ktoś...
Czekaj, czy masz Lecha w sercu?
Nie, no ten film mam w sercu, on jest legendarny.
Przecież nie Lecha.
ale myślę, że też wy znaliście Darka, czy znacie
ale
Darka.
Ale zaapelujmy, żeby
ty
nawet...
Piotr, poznałeś Darka Kozelana?
Tak. Ale
bo ty miałeś z nim okazję pracować w jednej redakcji w Utaku? Nie, byłeś później.
Minęliśmy się trochę.
Ja też nigdy nie miałem okazji poznać.
Ja chciałem zaapelować, żeby nawet żeby wpłacać po dychę, po dwie dychy. Naprawdę wiadomo, że jest pandemia, różnie to bywa, ale to nie jest wstyd wpłacić tam 10 czy 20 zł.
Tak.
Nawet jeśli, bądźmy szczerzy, no jednego dnia na reprezentację odmówić sobie zamiast przed 16 piw wypić tylko 8.
Zrzutka.pl, tam
tak jest.
Pod tym linkiem można,
tak,
można wspierać akcję, można też w mediach społecznościowych ją promować. Jest, powstał hashtag pozdrowienia dla Darka. No i jeszcze jedna rzecz, bo w najbliższy weekend w restauracji Lars będzie też taki cały weekend poświęcony właśnie zbiórce na Dariusza Kozelana i cały utarg w tej restauracji zostanie przekazany właśnie na leczenie Dariusza Kozelana. Będą obsługiwać gości, znani sportowcy, dziennikarze. Także można też wesprzeć zbiórkę i wesprzeć Dariusza Kozelana, pojawiając się w sobotę lub w niedzielę w restauracji Lars. Także dwutorowo albo wpłacić pieniądze na tą zbiórkę, albo może trochę przyjemniej i trochę bardziej gdzieś tam bliżej poznać innych ludzi i pojawić się w restauracji Lars.
To jeszcze na koniec, bo wiem, że czas nas goni. Wiecie, że my gramy z Jagiellonią teraz?
To w sobotę.
No, bo nie gadaliśmy nic, nie? Chyba.
No, to za tydzień
pogadamy. Czyli zakładamy, że wygramy, czy co? No,
jako pewnik bierzemy.
Mi to mi się podoba.
Panowie, bardzo wam dziękuję. Piotr Hołdrych, Super Express.
Dziękuję.
Mateusz Kuźniewski, Telewizja WTK.
Dzięki.
I Damian Smyk, to ja. A to była Stacja Poznań. Słyszymy się za tydzień.
I dużo zdrowia.
No, oczywiście. Słuchasz Weszło FM.